Strefa komentarzy.
Kuba Kaługa, witam w strefie komentarzy Radia Gdańska. Dzisiaj w naszym studiu Katarzyna Michałowska, stacja zmiana.pl.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego.
Dzień dobry.
I mecenas Jacek Potulski. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym, abyśmy zaczęli od sprawy, która chyba jest totalnie bez precedensu. Mam na myśli noworodka odnalezionego w oknie życia w Gdańsku, w Matemblewie. To jest sprawa, którą od dobrych kilku dni, od zeszłego tygodnia w zasadzie żyje i Trójmiasto, ale chyba i cała Polska, tak myślę, bo ta sprawa obiegła czołówki wszystkich ogólnopolskich mediów. To nie pierwsze dziecko, które się pojawia w oknie życia i to nie jest tutaj sensacją. Sensacją w pewnym sensie jest, jakkolwiek to słowo może nie brzmi dobrze w tym kontekście, ale jest to, że to dziecko trafiło tam bez wiedzy i zgody jednego z rodziców. Panie mecenasie, od pana chcę zacząć. Czy prawo w ogóle w Polsce przewidziało taką sytuację?
No właśnie chyba nie. Chyba mamy tutaj lukę. Znaczy tutaj chyba jedna rzecz, nie chodziło o noworodka właśnie, tylko o prawie roczne dziecko.
Prawie roczne dziecko, tak.
Także to też jest wyjątkowa sytuacja z perspektywy okna życia. Generalnie jest procedura związana z oknem życia jest bardzo szybka w zakresie zabezpieczenia dziecka. Myślę, że ze względów oczywistych ustawodawca mógł nie zauważyć tej sytuacji, żeby tutaj dojdzie do takiego konfliktu między rodzicami, więc z tej perspektywy prawo wymaga jak najszybszej zmiany, a myślę, że od sądów oczekujemy bardzo szybkiej reakcji umożliwiającej kontakt tego dobrego rodzica, w sensie pozytywnego rodzica z dzieckiem i zapewnienie relacji z dzieckiem, ponieważ w tym wieku każdy miesiąc bez dziecka i dla rodzica jest gigantycznym problemem, więc jestem też pewien, że ta rodzina zastępcza wykaże się odpowiednią tam empatią i dojdzie do porozumienia, ale to jednak jest decyzja sądu.
Katarzyno?
Strasznie taka przykra sytuacja, bym powiedziała. Też tak jak staram się jakąś empatię włączyć i wyobrażać tę sytuację, to być może jest to jakieś granie dzieckiem, może tutaj, nie wiem, mąż nie zdążył na czas, żeby jakoś zmienić się przy dziecku, czy cokolwiek. I tutaj mamy taką sytuację, że dziecko teraz jest w tarapatach. Więc wydaje mi się, że tutaj zachęcam dziennikarzy i też opinię publiczną do tego, żeby patrzeć na dobro dziecka, na to, co jest dla niego najważniejsze i tak naprawdę prawo, czy to, co sąd zdecyduje, to tak naprawdę powinno być tylko oparte o dobro tego małego człowieka. Bo bardzo często tak właśnie zaczynamy myśleć podmiotowo, bo ktoś tutaj zagrał podmiotowo. Ktoś nie popatrzył na to, że to jest tak przedmiotowo, bym powiedziała, a nie podmiotowo, czyli po prostu popatrzył na to, że można oddać, prawda? Zdenerwowałam się, więc oddaję, czy nie wiem, cokolwiek. Więc to jest bardzo smutne, bym powiedziała, ta cała sytuacja.
No tu oczywiście tło tej sprawy znamy tylko z przekazów medialnych, tak naprawdę. Mm-hmm. Tak, więc, ale to budzi pewnie duże emocje i zainteresowanie jest ogromne, Macieju. Mm-hmm.
Tak, no to dwie sprawy są w tej historii na pewno poruszające. Jedna rzecz, że matka oddaje roczne dziecko do okna życia, czyli już dziecko, którym już po prostu nawiązała pewien kontakt, prawda? Nie można powiedzieć, że to było taki przypadek, prawda, że urodziła niechciane dziecko, prawda, czy coś takiego. Więc jest to ekstremalna jakaś kompletnie sytuacja. I druga rzecz, która szokuje w tej całej historii, to jest taka trochę bezduszność administracji sądowej, całej tych procedur, że to tyle trwa, że ten ojciec, prawda, pokazywany przecież w mediach i w telewizjach, widać, że bardzo to przeżywa i nie będzie prawdopodobnie mógł tego dziecka nawet na święta zabrać, że te procedury sądowe są takie trochę pozbawione jakiejś empatii w tej sytuacji. Ja rozumiem, że to jest sytuacja dosyć taka właśnie nietypowa, ekstremalna i być może nie ma tutaj jasnych procedur, co tu zrobić i trzeba pewne ścieżki przejść, ale jednak wszyscy chyba widzimy, że to jest jakieś takie pozbawione człowieczeństwa trochę. Ja mam w ogóle taką ogólną refleksję na ten temat. Uważam, że polskie sądownictwo rodzinne w zakresie opieki nad dziećmi jest bardzo, bardzo kulawe i bardzo odbiega od standardów europejskich. To jest pokłosie trochę tego, bo u nas przynajmniej do tej pory przez wiele, wiele lat w sądownictwie rodzinnym dominowała taka wykładnia, że prawda, w momencie, kiedy rodzice się rozstają, no to dziecko zazwyczaj
musi być przy matce,
a ojciec ma płacić alimenty. Praktyka pokazuje, że rodzi to mnóstwo problemów. To znaczy matki często grają dziećmi, nie dają ojcom się z nimi spotykać, lub robią im na złość właśnie, wywożą gdzieś tego. Z kolei ojcowie nie płacą w zemście alimentów. I tak się kółko zamyka. Sądy są zarzucone z jednej strony pozwami matek, z drugiej strony pozwami ojców. Są całe organizacje ojcowskie, które walczą o ich prawa. Teraz kolejny jest jakiś odsłona całej tej historii, bo tam walczą o terminologię alienacji rodzicielskiej, żeby to wpisać do kodeksu. Ale to jest problem, który się toczy od lat. Nierozwiązany.
To jest nierozwiązany problem systemowy, który też, pamiętajmy o tym, że ten kij ma drugi koniec, bo są też ojcowie, którzy płacą alimenty, wywiązują się ze swoich obowiązków, a mimo to na przykład
to
są w konflikcie z matką, partnerką i nie mogą dziecka na przykład zobaczyć przez wiele lat.
To jest czasem, taki przypadek jest właśnie tych ojców walczących o swoje prawa.
Panie mecenasie, jeżeli
to jest dużo do zmiany.
Panie mecenasie, jeżeli mogę właśnie, jak wiele jest do zmiany, bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeżeli jest tak, że dziecko pozostawione w oknie życia, w zasadzie w momencie, kiedy tam zadzwoni ten dzwonek, niemalże na pstryknięcie palcem uruchamia się pewną procedurę prawną i tryby mielą, tak? I już jest postępowanie sądowe uruchomione i tak dalej. Dlaczego tej procedury nie można zastosować równie błyskawicznie w drugą stronę, kiedy okazuje się, że jeden z prawnych opiekunów, ojciec dziecka, no nie wiedział w ogóle, że matka ma taki zamiar, że to dziecko w tym oknie życia zostanie pozostawione. Z tego co wiem, to w ogóle też miało takie tło, że ojciec zgłosił zaginięcie tego dziecka i ono było poszukiwane przez policję, były wdrażane procedury i ktoś tam połączył fakty, że przecież tutaj jest to dziecko w oknie życia. Dlaczego w jedną stronę procedura może zadziałać szybko, a w drugą stronę będzie się ślamazarzyć?
Wydaje mi się, że przede wszystkim logika tej procedury jest taka, że celem jest ratowanie życia w kontekście dziecka, które zostało umieszczone w oknie życia, więc siłą rzeczy ona jest wyjątkowo sprawna. W drugą stronę jak gdyby ta procedura jest zwykła, a niestety gigantyczne obłożenie sądów rodzinnych sprawami powoduje to, że zwykłe sprawy zwykle trwają dłużej. To niestety tak to wygląda. Oczywiście no tutaj tryby związane z zabezpieczeniem, różnego rodzaju ekstraordynaryjne przypisanie. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, więc generalnie rzecz biorąc myślę, że to też po części ze względu na presję medialną, to się zakończy dobrze i szybko. Tak.
Pan w to wierzy, rozumiem.
Wierzę w to, bo no, tak jak pamiętam, mój patron mnie uczył na aplikacji, że pamiętaj, że oni też czytają gazety.
Więc, i radia słuchają.
I słuchają radia.
Siła mediów.
więc tak, a tutaj też chciałem się odnieść do innej rzeczy. Niealimentacja jest przestępstwem. Alienacja rodzicielska w zasadzie nie.
No właśnie.
Więc mamy tutaj do czynienia z wyraźnymi dysproporcjami, prawda? No bo zasadą rzeczywiście jest tak, że dzieci zostają przy matce, a zwłaszcza dzieci niepełnosprawne. To akurat jest kamyczek do ogródka mężczyzn, prawda? Że mężczyźni się zachowują tutaj nieodpowiedzialnie, ale jak nie płacą
alimentów, to jest jeszcze osobna historia w tym, prawda? Że mężczyźni, kiedy dziecko okazuje się, że jest zagrożenie, że będzie niepełnosprawne, to znikają z tajemniczych okoliczności. Tak. To jest osobna jakby społeczna, ale myśli pan, że presja mediów może być taka, czy opinii publicznej tak duża, że w ciągu, no mamy ile, 5-6 dni do świąt, że to, że
mam nadzieję, że tak będzie.
Że dziecko z ojcem spędzi święta?
Mam nadzieję, że tak będzie. Chyba, że jednak wgląd sytuacji rodziny wskaże na to, że jednak coś jest nie tak także z ojcem. My no właśnie, tego nie wiemy, prawda?
Bo my nie mamy pełnej wiedzy, a powinniśmy działać emocjonalnie, czy przeprowadzić rzetelne postępowanie i ustalić właśnie to, o czym Katarzyna mówiłaś, dla dobra dziecka.
Nie ma
dziecka,
wyjścia, trzeba
fakty.
Dla dobra trzeba. Dziecka przeprowadzić uczciwe, rzetelne postępowanie. Bo może być tak, że przekaz medialny jest jednym, a rzeczywistość tej rodziny czymś zupełnie innym, prawda?
Mamy takie tendencje do romantyzowania historii, musimy o tym pamiętać. Jesteśmy przed świętami, mamy ciepłe serca, miękkie i wiadomo, ale tak jak mówię, jeżeli patrzymy na tą dziewczynkę, tak, która znalazła się w takich tarapatach, to musimy myśleć o niej i przez jej pryzmat. Więc jaka jest sytuacja mamy, taty, co się tam zadziało, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego ona tam się znalazła, jak rodzice się nie dogadali, dlaczego się nie dogadali, co tam się dzieje. I tutaj te wszystkie pytania trzeba mieć po prostu jakąś odpowiedź. To prawdopodobnie sąd będzie miał odpowiedź na te pytania, tylko że to trwa. No i co tu zrobić?
No to trwa niestety. To jeszcze jeden aspekt taki mnie też poruszył w tej historii, mianowicie taki, że tej dziewczynce zmieniono dane osobowe. zmieniono imię.
Procedura.
Procedura, o której
więc
mówiliśmy.
Więc z jednej strony tak, to, co pan mecenas powiedział, jakaś procedura zareagowała bardzo szybko. Szybko zmieniono jej imię, szybko przydzielono do zastępczej rodziny. Natomiast teraz odkręcenie tego, gdyby się okazało, że ten ojciec jest w stanie samodzielnie wychowywać to dziecko, trwa no, jakoś niewspółmiernie długo.
Panie mecenasie, coś do dodania w tym temacie?
Pamiętam, miałem sprawę, gdzie w jednej ze spraw ludzie oddali psa z wadą po roku, psa, który był. I to wywołało skrajne oburzenie. Jak można psa po roku oddać? A mówimy tutaj o człowieku, mówimy tutaj o dziecku. Dokładnie. To już jest skrajna nieodpowiedzialność i moim zdaniem kompletny brak serca. Ale to jest moja opinia jako ojca, bardziej niż jako prawnika.
Znaczy, ja też rozumiem, jeżeli ten przekaz, który jest... jeżeli słowa ojca są prawdziwe i możemy im ufać, to z przekazu medialnego wynika, że on w zasadzie tym dzieckiem się opiekował na co dzień, a tego dnia zostawił dziecko matce, no bo musiał.
A komu miał zostawić, jak
nie miał? Bo nie miał komu, a oni są, już tak rozumiem, w trakcie rozwodu i nie mieszkają na co dzień ze sobą.
No tak, to tak trochę brzmi jak jakiś mem, ze względu na to...
Brzmi to
tak.
Trochę jak mem, a ja się zastanawiam, czy to jest tak, że dowolne dziecko, przepraszam, można do okna życia wsadzić i co, wtedy rodzice zostaną bezradni?
Bo samo się położy.
Bo samo się położy.
Nie zmieści się, tak, nie zmieści się w oknie.
Nie mówię, że dowolne. Tak, tutaj wracamy do tych żartów, że moje dziecko już nie mieści się. Nie mieści się w oknie życia. Zrobimy krótką muzyczną przerwę teraz i pewnie po reklamie wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy dzisiaj Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana i mecenas Jacek Potulski. O kampanii prezydenckiej chciałbym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali, bo niestety tego tematu nie unikniemy przez kolejne tygodnie i najbliższe pół roku. Macieju, czy pojawienie Magdaleny Biejat coś zmienia w grze o wyścig do fotelu prezydenta?
Zmienia o tyle, że jest kobieta wśród kandydatów i to jest duża zmiana taka wizerunkowa. Ja myślę, że po prostu środowisko Nowej Lewicy wybrało chyba rzeczywiście taką najlepszą opcję. Ja będąc tutaj w studiu Radia Gdańsk, kiedy? Dwa tygodnie temu?
Chyba trzy tygodnie.
Trzy tygodnie temu prorokowałem, że to właśnie Magdalena Biejat będzie tą kandydatką, a nie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i się sprawdziło. Potwierdziło się to, że rzeczywiście Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest bardziej zainteresowana pracą w rządzie i chce dokończyć pewne sprawy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które rozpoczęła. Magdalena Biejat miała bardzo dobry wynik w Warszawie podczas wyborów samorządowych, zdobyła tam blisko 14%, więc wydaje się być taką teraz naturalną, rodzącą się nową liderką Nowej Lewicy. Nie wiem, na ile ten projekt się powiedzie, bo widzieliśmy w poprzednich latach, że jednak kandydaci lewicowi na prezydenta zdobywają mniejsze poparcie niż partia, niż ugrupowanie. To jest przypadek Roberta Biedronia, jeszcze wcześniej już niewspomnianej Magdaleny Ogórek. Ale,
była taka lewicowa kandydatka.
Tak.
Wypromowana przez Leszka Millera, o tym warto pamiętać.
Tak. Chyba Grzegorz Napieralski, dzisiaj w zupełnie innym środowisku.
Chyba Grzegorz Napieralski był ostatnim kandydatem lewicy, który w wyborach prezydenckich zdobył jakiś taki wynik godny. To było 15%.
Tak, dokładnie. Więc to jest do przeanalizowania. Dlaczego tak się dzieje, że partia zdobywa gdzieś tam w granicach 7-8% albo więcej nawet, a kandydaci lewicowi coś w okolicach 2%. Ja myślę, że jednak część elektoratu lewicy, i to powtórzy się ta historia, jednak już w pierwszej turze zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, który jakoś ten elektorat lewicowy również zagospodarowuje. I nie spodziewałbym się, żeby Magdalena Biejat zrobiła porównywalny wynik, jak zrobiła w Warszawie.
No, to by było pewnie,
to by było pewnym zaskoczeniem.
A zrobi lepszy wynik Katarzyno niż Robert Biedroń w poprzednich wyborach prezydenckich?
Wydaje mi się, że tutaj lewica ma jakąś głębszą koncepcję, jeżeli chodzi o wystawienie kandydatki jako Magdaleny, ze względu na to, że chce chyba się odnowić, chce jakby wejść w nowych szatach, do, żeby znowu się jakoś skonsolidować.
Tak, nawet podobno Magdalena Biejat postawiła takie warunki, że nie życzyła sobie tak zwanych starych twarzy lewicy w trakcie,
to bardzo ciekawe,
w trakcie
bardzo
rozpoczęcia
ciekawe.
Swojej prekampanii.
No właśnie. I czy tak było, czy nie, nie, nie widziałam tego, ale w każdym razie byłam zaskoczona. Ja akurat, Macieju, byłam zaskoczona, bo myślałam, że Krzysztof Gawkowski będzie kandydatem, ze względu na to, że chociaż to może takie moje myśli, ze względu na to, że tylko chyba on w takiej potyczce słownej z Szymonem Hołownią mógłby wygrać, bo jest bardzo wygadaną osobą w każdym razie tutaj. Więc wydaje mi się, że to jest jakieś nowe rozdanie, nowe spojrzenie, ale gdzieś tutaj ci może wyborcy Trzaskowskiego, może starsi, może zdecydują się jednak zagłosować na Magdalenę. Więc być może będzie tak, że będzie miała lepszy wynik niż Biedroń.
To pieśń przyszłości jeszcze, a panie mecenasie, pojawiają się takie głosy, że te wybory to w ogóle nielegalne będą prezydenckie.
Znaczy, nie, wybory pewnie będą legalne. Rzeczywiście pojawia się temat tego, że stwierdzenie ważności wyborów prezydenckich dokonuje Sąd Najwyższy, prawda? I mamy do czynienia z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej, która z ustawy wynika, że powinna to zrobić. W kontekście orzecznictwa przyjmuje się, Strasburskiego przede wszystkim i Luksemburskiego, przyjmuje się, że jest to generalnie instytucja nielegalna, nie tylko sam poszczególne nominacje. Więc w tym zakresie są pewne wątpliwości, to nie czas i miejsce, żeby na ten temat dywagować. No co wtedy? Prawdopodobnie, jeżeli nawet doszło do tego, że do 6 sierpnia nie dojdzie do uznania ważności wyborów, w tym momencie marszałek Sejmu przejmuje władzę prezydencką, pełni funkcję i są 2 tygodnie, że tak naprawdę można by przegłosować nowelizację przepisów w zakresie Sądu Najwyższego, żeby mógł Sąd Najwyższy, w cudzysłowie, klepnąć już prawidłowych Sąd Najwyższy.
Czego się pan spodziewa na tym polu prawnym, że tak powiem, tej rozgrywki, bo ostatnie lata nas przyzwyczaiły do tego, że tam cały czas jest klincz i zwarcie, a zwykły obywatel to już kompletnie nic z tego nie rozumie.
No, będzie dalej skomplikowana sytuacja, ale jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, no to jednak się uprości przynajmniej jedno, że te nowelizacje nastąpią. W tym zakresie chyba w koalicji nie ma kontrowersji, więc jest nadzieja, że to będzie w miarę szybko. Oczywiście potem Trybunał uzna to za niekonstytucyjne. Trybunał, który w zasadzie nie istnieje, ponieważ już powoli członkowie Trybunału nie są wybierani. Co do 3 członków Trybunału są wątpliwości.
Są wątpliwości,
w zakresie.
Tak.
No, niewiarygodne. I będą znowu ci sędziowie na nowo wybrani, będą traktowani przez przeciwników politycznych jako neosędziowie, ponieważ Trybunał orzeknie, że oni są nielegalni. No tak, spodziewajmy się tego. Ja mi się marzy coś takiego jak okrągły stół. No, wiele lat temu pamiętam, rozmawiałem z Jackiem Merklem kiedyś i on powiedział, że okrągły stół nie był zwycięstwem opozycji, był zwycięstwem Polaków. I ja marzy mi się takie zwycięstwo Polaków na polu prawnym, że siądziemy, dogadamy się z nowelizacją konstytucji. To się naprawdę da zrobić. To nie jest wielka filozofia. To jest możliwe do zrobienia.
Tylko trzeba chcieć.
Oczywiście, że tak. Oczywiście. A tak patrząc z perspektywy Magdaleny Biejat, ja jej bardzo kibicuję, ale no badania socjologiczne Polaków wskazują, że kobieta nie wygra w Polsce wyborów.
Tak, też myślałam o tym.
I to jest problem. I ona jest kandydatką progresywną i w tym zakresie jednak mamy Rafała Trzaskowskiego, który zagospodarowuje progresywny elektorat. Jeżeli chodzi o lewicę rynkową, no to jest PiS. Aczkolwiek nie zapominajmy o tym, że najlepszym prezydentem w historii był kandydat lewicy.
Tak oceniają to Polacy, a rozdawanie choinek pomoże Rafałowi Trzaskowskiemu w docieraniu właśnie do kogo jeszcze musi docierać tak naprawdę?
Ja nie wiem, czy pomoże, bo ja nie wiem, czy w ogóle kandydatom pomoże ta prekampania przedwyborcza.
Bo ja tak wam napisałem, że chcę o przygodach kandydatów przeróżnych
porozmawiać. Nową jakąś praktyką, jeszcze prawda, tych
właśnie
wyborów
jak
nie ma ogłoszonych, a to już wszyscy jeżdżą po prostu, jakby te wybory były. Mi się, szczerze mówiąc, to nie podoba, bo to jest takie naginanie prawa ewidentne i to ze strony, można powiedzieć, najważniejszych urzędników w państwie, marszałek Sejmu, prezydent Warszawy, prezes IPN-u, wszyscy tutaj w świetle reflektorów naginają prawo i nikt sobie z tego nie robi żadnych problemów.
A jak dziennikarze dopytują, to zawsze jakieś tam tłumaczenie, prawda, takie
puszczenie oka.
Tak. Więc ja bym oczekiwał jednak, że tu będzie wszystko transparentnie. I tak mamy bardzo długą kampanię, tak, przed nami, bo to jest, zacznie się już w styczniu. Już niedługo, już za 2 tygodnie, czy tam 3, prawda? I będziemy żyli z tymi kandydatami przez następne parę miesięcy. Więc trochę nie rozumiem tego przyspieszenia. Ja, no nie wiem, pewnie za pół roku już nie będziemy o tym pamiętać, tak, co to była ta prekampania, już wszyscy zapomną, ale teraz ja mam takie mieszane uczucia co do tego, negatywne wręcz powiedziałbym.
Katarzyno?
Jedna z rzeczy, którą też myślę sobie o tym, że nie mamy też pełnego spektrum też kandydatów, bo być może jeszcze pojawią się jacyś kandydaci na stole. No wiadomo, że myślimy sobie, że mniej ważni, mniej zaskakujący, ale może tak być, że wiemy, że Polacy lubią być zaskakiwani. Polacy szybko zapominają. No ja też szybko zapominam. I może tutaj ktoś się objawi nam. Wiem, że tutaj jest też przygotowywana taka jedna z... kobieta tutaj jest, na przykład z Gdańska się jedna przygotowuje, zbiera tak? podpisy i może tutaj też wejdą jakieś nowe twarze do naszych kart, prawda? Więc mam nadzieję, Maciej, że właśnie ta prekampania to tylko jest takim, wiesz, takim jakimś starym dziaderskim w cudzysłowie takim, wiecie, pokazywaniem się, a może jednak coś będzie innego. No my chcemy czegoś innego. My chcemy być zaskakiwani, chcemy jakichś nowości. Więc być może będzie.
Panie mecenasie, chcemy, to już pana nie pytam o podejście prawne i ocenę prawną tego, bo myślę, że tutaj można się w dużej mierze zgodzić z tym, co Maciej powiedział, że to wszystko jest przynajmniej na granicy prawa. Ja się zastanawiam, czy na przykład tacy kandydaci rozpoznawalni jak Rafał Trzaskowski czy Szymon Hołownia potrzebują w ogóle takich działań. Jak się panu to podoba jako obywatelowi?
Prezydent Komorowski też twierdził, że nie potrzebuje i się skończyło. Jak się skończyło, trzeba. To tak jak z reklamą. No, nawet jeżeli jest najbardziej rozpoznawalny produkt, to i tak trzeba go reklamować. Kiedyś Coca-Cola zrobiła taki eksperyment, w którym w jednym stanie przez miesiąc się nie reklamowali i sprzedaż im radykalnie spadła. Więc tak przekładając ten marketingowy punkt odniesienia, trzeba niestety. Skoro wszyscy tak grają w taką grę, to my też musimy. Tylko rzeczywiście jeszcze czeka nas chyba jeszcze jeden kandydat na poziomie Kukiza. Kukiz to ma 15. Tak. Brakuje kogoś takiego nowego, który zgarnie istotną część głosów. Redaktor Stanowski na przykład wskazuje na to, że chciał kandydować i on umie w media. I to jest osoba, która może dużo zrobić. A on ma lekkie takie, powiedzmy, w swoich poglądach przedstawianych lekko w stronę prawicy jednak podejście. I on może być osobą, która zgarnie głosy te wątpliwe i one potem nie wrócą do Trzaskowskiego. Więc to jest pewna sytuacja. Ta wykrana Trzaskowskiego nie jest pewna. To nie jest tak, że jesteśmy w 100% przekonani, że to się uda, ponieważ może się okazać, że będzie ten trzeci kandydat. Poza tym pamiętajmy o wątku rumuńskim, gdzie kandydat znikąd, wypromowany przez TikToka za ruskie pieniądze, bo to tak to wygląda najprawdopodobniej.
Takie to było, trzeba po imieniu nazwać prawdopodobnie.
I to wygrał wybory w pierwszą turę, prawda? Więc jeszcze naprawdę u nas też jest wszystko możliwe. Co prawda rzeczywiście prorosyjskość nie przechodzi w Polsce, ale na przykład konflikt, gra na konflikt już jest w interesie Federacji Rosyjskiej, prawda? Więc nie wiadomo, co tam się jeszcze może pojawić.
Gra na konflikt to narzędzie, które Federacja Rosyjska używa i korzysta z niego skrzętnie od wielu, wielu lat, realizując
niestety
politykę.
Będziemy w takiej sytuacji. Będziemy. Jak się zacznie kampania.
Swoją, tak. Tak.
Jak się zacznie
tego
kampania.
Się spodziewasz?
Tak, myślę, że będzie bardzo dużo fake newsów i też właśnie konfliktu znowu te rowy mariańskie będziemy odkopywali. Nie będzie można rozmawiać jeszcze bardziej w rodzinie na temat polityki ze względu na to, że to będzie podgrzane. Więc trudny czas przed nami tak naprawdę. Trudny czas i warto by było się uzbroić albo ewentualnie po prostu ludzie będą wyłączać media, będą wyłączać to, żeby uciekać
albo jeszcze gorzej, będą w swojej bańkę wchodzili.
Albo będą w swojej bańkę.
Zupełnie będą wiedzieli.
I wtedy jeszcze bardziej podatni będą na dezinformację, bo to niestety...
żeby dezinformacja, tak, niestety.
Jest błędne koło. Krótką przerwę zrobimy teraz muzyczną i po niej wrócimy i porozmawiamy między innymi o nieposłuszeństwie obywatelskim.
Przez ten zryw emocji, które nie odstępują mnie na jeden krok. Już chcę wyjść z sytuacji męczącej mnie jak od dawna nic. Muszę wyjść, bo skoro mam tyle lat, po co w ścianę bić, głową w ścianę bić cienką. Nie trzeba mi nic, już więcej dziś. Chcę z sobą ręka w rękę odwracać się napięcie. Jak chcesz to chodź, bez grymasu rąk. Chodź zatańczyć wreszcie, powietrze już mniej gęste. Czuję rytm, on mnie poprowadzi, gdy nocne miasto jak my będzie lśnić.
ja chcę wyjść z tych zaciasnych butów, co noszę je cały dzień. Chcę już wyjść, bo skoro mam tyle lat, po co w ścianę bić, głową w ścianę bić cienką. Nie trzeba mi nic już więcej dziś, ze sobą ręka w rękę odwracać się napięcie. Jak chcesz to chodź, bez grymasu rąk, chodź zatańczyć wreszcie, powietrze już nie gęste. Nie trzeba mi nic już więcej dziś, chcę z sobą ręka w rękę odwracać się napięcie. Jak chcesz to chodź, bez grymasu rąk, chodź zatańczyć wreszcie, powietrze już nie gęste.
Strefa komentarzy.
Mecenas Jacek Potulski, Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i Katarzyna Michałowska, stacja Zmiana. Cały czas są razem ze mną w strefie komentarzy. Nieposłuszeństwo obywatelskie wywołałem przed przerwą, oczywiście pijąc tutaj do sprawy wiceministra Romanowskiego. Tak specjalnie ten temat zostawiałem na koniec, bo myślałem, że może w trakcie naszej audycji na paskach telewizji informacyjnych pojawi się przekaz o tym, że wiceminister Romanowski został zatrzymany. Takiego przekazu nie ma, ale jest przekaz o tym, że dzisiaj pojawi się wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego. Katarzyno, chcę cię zapytać, co ty sobie o tym tak naprawdę myślisz? Nie jesteś dziennikarką, na co dzień nie pracujesz jako dziennikarka. Prawniczką nie jesteś, jesteś zwykłym obywatelem, tak bym powiedział. Mamy list gończy wydany za wysokim mimo wszystko przedstawicielem rządu polskiego. Już abstrahuję od opcji politycznych i tak dalej, bo to nie o to chodzi.
No wiesz, Kuba, mogę mieć w głowie jakieś filmy szpiegowskie, mogę mieć historię typu pan Włodyjowski, który się ukrywał gdzieś w zakonie i nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. W każdym razie powiem ci, że jest to zastanawiające, że nie możemy, wiesz, w czasie, kiedy mamy tak rozwiniętą technologię, wiesz, sprawy związane ze śledzeniem ludzi, z tym, że wiesz, oglądamy różne rzeczy, które są jakieś nowinki na Politechnice Gdańskiej i tak dalej, i nie możemy znaleźć człowieka, prawda? Nie możemy go znaleźć, więc to jest takie zastanawiające, ale z drugiej strony wiem, że są różne procedury i też policja ma czasami związane ręce, czegoś nie może, coś może. Nie ma też osoby, która by doniosła na niego, że tutaj czy tutaj się znajduje. Jest to takie, wiesz, no ciekawe.
Ale to
ciekawe.
Rozumiem, tak trochę to śledzisz jako taki serial, tak?
Serial.
Komediowy?
Brazylijska nowela.
Brazylijska nowela, to tam miłości,
raczej tak. Nie,
miłości
ma.
Nie ma.
No,
ale bardziej wiesz, serial komediowy czy sensacyjny?
No bardzo bym chciała, żeby był sensacyjny, ale tak naprawdę tutaj tak długo, taki polski, może brazylijski sensacyjny, że długo to się ciągnie, długo.
Że się ciągnie. Jednak poważne sprawy tutaj w grę wchodzą, bo to jest 11 przestępstw, o które minister Romanowski został oskarżony. To dotyczy między innymi ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę ponad 110 milionów złotych. No i wcześniej, kiedy sprawę opisywały media, były zapowiedzi, że będzie odpowiadał, stawi się i w prokuraturze i nie będzie uciekał przed tym. I no, w prokuraturze się stawił, bo zarzut został przedstawiony, ale chyba tak jak Katarzyna mówi, jeszcze długo ministra Romanowskiego nie zobaczymy. Macieju.
Ja myślę, że już wkrótce zobaczymy. No, nie może się ukrywać w nieskończoność. Kiedyś zostanie znaleziony albo sam się ukryje. Już wczoraj kościelna organizacja Opus Dei, do której należy...
wydała oświadczenie, że nie ukrywamy.
Że nie ukrywają go, a było takie podejrzenie. Natomiast to jest taki, no, ten taki groteskowy wątek tej historii. Natomiast ja chciałem powiedzieć o czymś bardziej poważnym, bo... mnie oburza w tej całej historii z panem Romanowskim takie ordynarne kłamstwo, jakie tu jest szerzone, takie odwrócenie kompletnie pojęć i znaków. A mianowicie to, co powiedziałeś, Kuba, że pan Romanowski zapowiadał i jego politycy z partii PiS, Suwerennej Polski, że on się będzie stawiał na wezwanie prokuratorzy, że złoży wyjaśnienia, że nie ma nic do ukrycia.
A teraz słyszymy, że to jest właśnie nieposłuszeństwo obywatelskie.
Że tak naprawdę nie zrobił nic złego, prawda. Że prawda, te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości to wcale nie były rozdawane po uważaniu dla swoich, tylko przecież strażakom na potrzebne jakieś rzeczy i tak dalej. Więc nie ma się czego w ogóle, nie było tu żadnego przestępstwa. Teraz słyszymy, że to jest, że to ukrywanie to jest nieposłuszeństwo obywatelskie.
A zarzuty jeszcze... to jest ustawka polityczna, to też
więcej,
jest ważne.
Więcej, no. Pan Romanowski jest jak bohater Solidarności, jak w stanie wojennym ukrywający...
Niczym
Bogdan Borusewicz, który ucieka przed bezpieką, prawda, i się ukrywa po lasach. No to już jest tak grube przegięcie, ordynarne kłamstwo po prostu. Mamy do czynienia z przestępcą ściganym listem gończym za ogromne przekręty. Na 100 milionów złotych, takie są oskarżenia, to co powiedziałeś. Takiej sprawy w historii polskiego parlamentaryzmu nie było, żeby wiceminister sprawiedliwości był oskarżany o takie ogromne malwersacje na taką skalę i teraz jeszcze uciekał,
zapadł się pod ziemię.
No, to jest historia, jakiej w historii polskiego parlamentaryzmu nie było.
Pierwszym nieposłusznym obywatelem był Giertych. Nie pamiętacie państwo? Pisze słuchacz do nas. Pamiętamy. Pamiętamy.
Pamiętamy.
Wczoraj zresztą słuchałem wypowiedzi pana Romana Giertycha w jednym, wczoraj, bo przedwczoraj z jednym w programu w tej sprawie. No i tak, no już nie będziemy teraz, bo czas nas trochę goni w to wchodzić, ale panie mecenasie, chcę pana zapytać o coś takiego. Jeżeli jest wydawany europejski nakaz aresztowania, z pana doświadczenia, to co to oznacza? To oznacza, że służby mają informację, że człowieka nie ma w kraju?
Można tak przypuszczać. Ja gdzieś mam takie przekonania.
Czy taki nakaz można na polityczne zamówienie wystawić?
Wydaje to sąd. No oczywiście pytanie, czym jest polityczne zamówienie. No tutaj skala zarzutów jest bardzo poważna i na o wiele bardziej błahe sprawy wydawano nakazy, europejskie nakazy aresztowania.
Przeszedłby, rozumiem, bardziej błahe.
Nie, no ja nie mam wątpliwości. Taka ena, tak zwana. Ja nie mam wątpliwości, że ona przejdzie w takiej sytuacji pod kątem zasadności, jeżeli rzeczywiście tutaj ten wniosek zostaje złożony. Wygląda na to, że tak. I tutaj mówimy o sytuacji, no rzeczywiście wyjątkowej, skrajnej. Ja jak zwykle zawsze jestem przeciwny nadmiernemu stosowaniu aresztów i w tej sprawie uważam, skoro to jest sprawa urzędnicza, to stosowanie aresztów samo w sobie nie widzę potrzeby. No, rzeczywistość jest inna, prawda? Te areszty w Polsce są cały czas nieco bezrefleksyjnie stosowane, tak ja to odbieram. Więc rzeczywiście sytuacja jest wyjątkowa. No, oczywiście nie ma tutaj mowy o obywatelskim nieposłuszeństwie. O ile można mówić o obywatelskim nieposłuszeństwie w kontekście ostatniego pokolenia, któremu, no, obrywa mi się, ale ja sympatyzuję z tą organizacją.
Oj, to byśmy się mocno pokłócili tutaj o to.
Że mają...
Ja też sympatyzuję.
Co do idei mają
to
rację.
Byśmy się też pokłócili, bo ja wszystko dla klimatu i dla ochrony środowiska, ale nie takimi metodami.
No właśnie,
to
więc jest to spór. Na pewno nie jest to obywatelskie nieposłuszeństwo, bo istotą obywatelskiego nieposłuszeństwa jest zgodzenie się na karę w założeniu, że ta kara będzie relatywnie łagodna ze względu na to, że jesteśmy obywatelem, który sprzeciwiamy się czemuś złemu w państwie, prawda?
Więc no tutaj trudno mówić tak o tym godzeniu się na karę, prawda? Jeżeli ktoś
się
ukrywa.
No właśnie. Jak gdzieś myślę, że jednak służby wiedzą, czy zakładają, gdzie potencjalnie może być poszukiwany, no ale cały czas go nie ma. No, to jest oczywiście sytuacja wyjątkowa, bo rzeczywiście mówimy o ministrze sprawiedliwości, wiceministrze sprawiedliwości, więc o bardzo ważnej osobie. A czy te czyny, czy do tych czynów doszło, no to jest oczywiście kwestia oceny przez sąd, prawda? Też nie zapominajmy o tym.
No chcielibyśmy, żeby sąd mógł to ocenić, ale żeby mógł to sąd ocenić, to musi mieć klienta, prawda?
No, tak, jakby to powiedzieć. Różnie się ludzie ukrywają i doświadczenie uczy, że to może być długo. Rzeczywiście wyłączenie mediów, a mówimy chyba o osobie, która potrafiła, bo opisywane medialne fakty o zachowaniu pana ministra pokazują, że to jest osoba, która jest w stanie to wyłączyć się, odejść trochę od tej rzeczywistości medialnej, no to może utrudnić to poszukiwanie.
To tak na koniec. W kraju czy za granicą znajdzie się pan minister Romanowski?
Ja nie wiem, gdzie on w tej chwili przebiega.
Nie sądzę, no to... żebyś wiedział, ale to tak pytam, co
ale
przypuszczasz.
Mnie inny wątek zastanowił w tej sprawie i to już chyba nawet gdzieś czytałem takie doniesienie, że prokuratura to również bada, a mianowicie, czy nie jest ukrywane przez kolegów, bo tuż przed jego zniknięciem ukazało się takie zdjęcie ze szpitala, tam, prawda, jak miał jakiś zabieg nosa czy coś takiego. I to zdjęcie bardzo szeroko zostało rozpropagowane w sieci, przez różne gazety, przez jego kolegów partyjnych. I prokuratura bada wątek, czy to nie było celowe wprowadzanie organów ścigania w błąd, a mianowicie, że, prawda, on przebywa w tej lecznicy. Tymczasem on się zwolnił wcześniej, aha, prawda, wypisał na własne życzenie 2 dni przed końcem. I czy to nie było pewne wspólne działanie tutaj różnych.
A za coś takiego, panie mecenasie, grozi odpowiedzialność?
No, za propagowanie zdjęć w zasadzie
nie. Nie, za pomoc w ukrywaniu osoby poszukiwanej.
Wprowadzanie organów w błąd.
Oczywiście, że za pomoc w ukrywaniu osoby poszukiwanej, tak. Aczkolwiek ja tutaj muszę
zwłaszcza
powiedzieć...
Zwłaszcza nakazem aresztowania. Ja rzecz listem gończym. Tak?
Muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jestem oburzony atakiem na obrońcę pana ministra i zarzutami jednego z europosłów, który wskazywał na to, że obrońca powinien ujawnić miejsce, bo jeżeli nie ujawnia, to jest przestępstwo. Proszę państwa, jasno, żeby to zabrzmiało, obrońca nie może ujawnić miejsca, gdzie przebywa.
Bo wtedy to jest przestępstwo. Właśnie,
bo wtedy tak? To jest przestępstwo i domaganie się do obrońcy, żeby ujawnił, gdzie jest jego klient, jest podżeganiem do przestępstwa.
To też warto podkreślić i oceniać to po prostu uczciwie. I obiektywnie nie możemy wymagać od niczyjego adwokata, żeby działał na szkodę swojego klienta. Po prostu, ale tutaj dzisiaj postawimy wielokropek, bo mam wrażenie, że ten serial jednak, Katarzyno, będzie brazylijski, tak jak to ty przewidujesz. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gośćmi strefy komentarzy byli Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana.pl.
Dziękuję bardzo.
Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego.
Dziękuję bardzo.
I mecenas Jacek Potulski.
Dziękuję bardzo.
Audycję wyprodukowała Katarzyna Piekło, a prowadził ją Kuba Kaługa. Dziękuję i do usłyszenia.
Strefa komentarzy.